Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych.
I Wacław, dwa jeszcze pytania, dwie kwestie. Pierwsze, cementowane czy przykręcane? Czy to robi różnicę, czy to zależy z jakim laboratorium, jak oprzyrządowanym laboratorium się pracuje? To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia to jest ta strefa dziąsła przerośniętego, jaką ona rolę odgrywa? Czy to też może być różnica pomiędzy powodzeniem a powikłaniem i niepowodzeniem?
Może zacznę od końca, bo tu będzie łatwiej. Strefa dziąsła przerośniętego ma znaczenie kolosalne. Największe problemy nasze z, niekoniecznie to zawsze jest pełny implant ictus, ale taki nawracający, nazwijmy to
mukozitis, tak jest.
Mukozitis to są pacjenci z dużymi atroficznymi żuchwami, gdzie praktycznie w ogóle nie ma strefy dziąsła przyrośniętego. A są to, pamiętajmy, też starsi ludzie, którzy nie chcą specjalnie poddawać się dodatkowym zabiegom stwarzania strefy dziąsła przyrośniętego poprzez zabiegi chirurgiczne. Więc u tych pacjentów najczęściej stosujemy rozwiązania tylko w odcinku międzybrukowym, czyli 2 lub 4 implanty i proteza albo OVD, albo proteza teleskopowa, na przykład na tych 4 implantach. Rzadziej, chociaż też all on four przykręcane, ale jeśli nie ma strefy dziąsła przyrośniętego, musimy się liczyć z tym, że będziemy mieli zdecydowanie więcej powikłań, przynajmniej mukozitis. Więc to ma znaczenie kolosalne i czasami trudno pacjenta namówić na dodatkowe zabiegi. Niemniej jednak, jeśli nie mamy strefy dziąsła przyrośniętego, to próbujmy tego pacjenta przekonać, żeby ją stworzyć.
Czyli zrobić przeszczep z podniebienia, tak?
Nie zawsze tych metod jest kilka, ale w każdym bądź razie zdecydowanie odgrywa to bardzo ważną rolę. Tak samo zresztą jak przy zębach własnych. Też to odgrywa rolę, prawda? Więc tutaj odpowiedź na to pytanie prosta. Natomiast, przepraszam, bo umknęło mi...
Przykręcane czy cementowane?
Z punktu widzenia... Może inaczej.
A może ja zapytam tak. Jeżeli masz laboratorium, które wykona precyzyjnie swoje te elementy protetyczne, to możesz robić cementowane z takim samym powodzeniem jak przykręcane, a przykręcane wtedy, kiedy rzeczywiście bardzo ważna jest precyzja wykonanych tych elementów i wtedy jakby polegasz już na fabrycznym wykonaniu, na fabrycznej precyzji.
Znaczy, na to pytanie jest dość trudno odpowiedzieć, nie pokazując obrazów, tak? Bo my sobie tak siedzimy w tej chwili i rozmawiamy. Natomiast podzieliłbym ten problem na implanty pojedyncze, czyli jeden implant, jeden ząb i na pracę na implantach łączonych, typu na przykład most. Otóż w przypadku pojedynczych implantów, na pewno zawsze najlepszym rozwiązaniem jest praca przykręcana. Choćby nawet z tego powodu, że zawsze możemy się liczyć w przyszłości z peri-implantitis, a z kolei leczenie peri-implantitis w momencie, kiedy możesz odkręcić implant i zdjąć, jest o niebo łatwiejsze to z pracą protetyczną
cementowaną,
związaną z implantem, tak? Ja to zawsze powtarzam, że największym milionerem na świecie, miliarderem, będzie ten, kto wymyśli cement, który będzie odwracalny, czyli będzie po zacementowaniu, będzie twardy, odporny na działanie wody, kwasów, innych rzeczy, który to cement będzie można zdezintegrować przy pomocy czegoś.
Lampki na przykład, przyświecić, tak.
Lampy,
nad fioletem przyświecić.
Czegoś. Nie jestem chemikiem, ale zgodzisz się ze mną, że tak, gdyby ktoś taki cement znalazł, pewnie, to po prostu jest milionerem.
I, że żadne zbijaki, nic takiego? Tylko?
Dokładnie. Zresztą były próby cementów semipermanentnych, tak. Ja sam na początku dałem się na to nabrać. Tylko że potem przekonałem się, że to cement semipermanentny to jest tak, jak być trochę w ciąży. Wiesz?
A mnie teraz przyszło do głowy metal lżejszy od powietrza Wokulskiego, a w sumie tak, samoloty latają, nie? Także no, poczekajmy na rozwiązanie.
Więc generalnie zawsze lepsza będzie praca przykręcana. Aczkolwiek pamiętać należy o tym, o czym mówiłem wcześniej, że do kontaktu ze śluzówką okołoimplantową, tą z profilu wyłaniania, tylko biomateriały, czyli tytan, tlenek cyrkonu. No ostatnio od kilku lat za biomateriał uważany jest również ten PEEK, nazywany z angielska PIK-iem, tak, który jest ten polietyloketon. Aczkolwiek nie jest to materiał, on jest na tyle, powiedzmy sobie, stomatologinowy, że nie do końca jest tak jeszcze przybadany. Ale to, co z całą pewnością można mówić o biomateriałach do tego kontaktu, to tytan i tlenek cyrkonu. I teraz, jeżeli chcesz to zrealizować, żeby śluzówka okołoimplantowa dotykała wyłącznie biomateriału, to tam musi być tytan. Czyli ten łącznik indywidualny po to jest tak zrobiony, tak jak mówiłem, żeby wszędzie to wnikanie w strefie estetycznej było w granicach milimetra, od strony podniebiennej spokojnie łącznik może być dodziąsłowy.
Tak? Pewnie, tak.
I w momencie, kiedy ty to cementujesz i masz tylko metr wnikania korony pod śluzówkę okołoimplantową, czyli pod to dziąsło, tak, to ty zawsze będziesz w stanie z głębnikiem, nakładaczem, odsunąć to lekko, usunąć nadmiary i sprawdzić, czy tam nie ma nadmiarów cementu, tak? Czyli jasne, stosowanie łączników indywidualnych, oczywiście w tym założeniu, że wszędzie to wnikanie jest minimalne, a gdzieś tam jest dodziąsłowo, w dużej mierze ułatwia ci uniknięcie czegoś, co nazywamy cementic, tak?
A powiedz, a jak to jest na zdjęciu radiologicznym? Czy zawsze cement jest widoczny, jak wykonujemy zdjęcie?
Nie zawsze. No to zależy od cementu, to jest raz. A dwa, to jest to, że zależy od tego, kąta, gdzie ten cement się schował. Bo jeśli on będzie widoczny radiologicznie w przestrzeniach aproksymalnych, czyli mezjalnie i distalnie, tak, robiąc zwykłe małe zdjęcie w radiowizjografii. Natomiast jeśli nadmiar cementu będzie przedsionkowo, podniebiennie czy językowo, to go nie zobaczysz, bo daje ci pełny cień łącznik. Tam. Więc aproksymalnie tak. Więc natomiast praca przykręcana oznacza też dążenie do maksymalnego kontaktu biomateriału ze śluzówką okołoimplantową. Więc moja procedura przy pracach przykręcanych jest taka, mówię w tej chwili o pojedynczych.
Tak.
Moja procedura jest taka, że wykonuję łącznik indywidualny, wykonuję na tym łączniku indywidualnym koronę. W tej koronie jest oczywiście dziura, tak, na tak, przykręcenie. Jest to oczywiście możliwe zawsze wtedy, kiedy wlot śruby znajduje się w przypadku trzonowców czy przedtrzonowców mniej więcej na środku powierzchni żującej, a w przypadku siekaczy lub kłów od strony podniebiennej lub językowej, tak?
Tak.
Bo w przeciwnym razie jest to nie do zrealizowania. Pewnie. I teraz robię to w ten sposób, że nigdy nie chcę od laboratorium takiego Einheitu, czyli no, że dostaję łącznik ze sklejoną koroną do przykręcenia. Nigdy. Dlaczego? Dlatego, że my mamy, może inaczej, kolosalnie ważną rzeczą jest idealna szczelność między łącznikiem a implantem.
Tak.
Po przykręceniu z odpowiednim momentem obrotu. I tą szczelność gwarantuje nam fabryka, tak, która fryzuje. Tak?
Tak jest.
Bo w przypadku implantów pozycjonowanych lekko subkrestalnie, a większość implantów w tej chwili taka jest, to ta szczelność między łącznikiem a implantem ma kolosalne znaczenie, bo jeśli nie, to tam będzie mikroprzeciek, będzie ucieczka kości itd. Natomiast połączenie już między koroną a łącznikiem, ono jest oddalone od implantu, tak? Bo ono jest lekko podciąsłowo i ono zawsze będzie mniej doskonałe, bo ono jest wykonywane z poziomu już laboratorium.
Tak jest.
I teraz na to się jeszcze nakładają wszystko miejsca styczne. Dlatego robię to w ten sposób, że jeśli mam pracę taką przykręcaną, przykręcam najpierw łącznik, następnie kontroluję koronę w taki sam sposób, jak normalnie to kontroluję, czyli żeby były zachowane miejsca styczne i w zwarciu. Następnie cementuję tą koronę wewnątrz ust. Następnie odkręcam, oczyszczam nadmiary cementu, poleruję i wtedy dopiero przykręcam.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Taki pacjent był nawet u mnie we czwartek. Pacjent, który miał robiony implant tam parę lat temu, na Ukrainie zresztą, i gdzie widzisz na zdjęciu rentgenowskim, że łącznik w ogóle nie jest przykręcony do końca do implantu, bo jest szwara.
Tak.
Bo jeśli masz zęby obok i będziesz miał za mocne miejsca styczne, to ta korona się jakby zawiesza na miejscach stycznych i nie pozwoli ci przykręcić do końca. A teraz, żeby te miejsca styczne dokorygować ładnie, to bardzo często musisz tą koronę założyć, zdjąć, czasami na przykład 10 razy, żeby idealnie dokorygować miejsca styczne. No to w momencie, kiedy ty masz łącznik przykręcony, to nie gmerasz tam, operujesz tylko koroną, tak?
Jasne.
A do zacementowania dochodzi już wewnątrz ust. I teraz, czyli bardzo chętnie takie prace robię w przypadku pojedynczych w taki sposób. Teraz, jeśli mamy pracę mnogą, czyli masz na przykład most na 3 implanty i masz te implanty subkrestalne i połączenie stożkowe. To teraz, nawet jeśli pracujesz najdoskonalszym skanerem, ale powiedzmy, że nie pracujesz skanerem, pracujesz na zasadzie wycisku. Jeśli weźmiesz perfekcyjny wycisk, to dokładność tego wycisku w relacji do stanu faktycznego w jamie ustnej, różnica będzie sięgała, powiedzmy sobie, jeśli to będzie wszystko bardzo dobrze zrobione, około 30-40 mikronów.
Aha.
I teraz, no 40 mikronów to jest śmiesznie mało w budownictwie, ale w stomatologii nie. Teraz popatrzcie, jeśli połączenie stożkowe, które jest z punktu widzenia szczelności najdoskonalsze, w przypadku, jeśli masz świetną firmę frezującą na dobrych maszynach i tak dalej, to po przykręceniu łącznika z połączeniem stożkowym do implantu z zadanym momentem obrotowym możesz uzyskać szczelność nawet rzędu 1-2 mikronów.
Wow.
Tak?
Tak.
A teraz dokładność odbudowy na tych implantach jest 40, tak?
Tak.
Czyli jeżeli ty będziesz miał pracę przykręcaną, to musisz przykręcić jednocześnie do wszystkich 3 implantów, tak?
Tak jest.
Ja obserwuję, że te implanty muszą być odpowiednio spozycjonowane, żeby była taka możliwość, tak?
Jasne.
Bo jeśli będzie różnica 30 stopni między jednym a drugim, to już tego nie zrobisz.
To się nie da.
To już tego nie zrobisz. A zatem robiąc taką pracę, jeszcze jak ci to zrobią w pracowni, przekłamanie na modelu jest znowu następne, to może się okazać, że nieszczelność największa jest na poziomie łączenia implantu z łącznikiem. A tymczasem, jeśli jakaś technologia daje większą czy mniejszą dokładność, to, co jest najmniej dokładne, powinno się odsunąć najdalej od łączenia implant-łącznik. Bo jeśli będziesz miał jakąś nieszczelność milimetr podciąsłowo, to najprawdopodobniej nic się nie stanie. Ale jeśli nieszczelność będzie na połączeniu łącznika z implantem, to już się dzieje. I teraz, to wszystko nie ma znaczenia, jeśli stosujesz implanty tuba w tubę i to jeszcze implanty z frezowaną szyjką, która przechodzi przez część przeddziąsłową. Czyli takie implanty...
Stale sztraumane.
zakładaliśmy, czy Straumana, czy pamiętam, przecież razem współpracowaliśmy i nawet te implanty Nobla typu Replace, tak?
Tak.
Gdzie była te pierwsze dokładnie. Z trójkątnym wejściem, gdzie była szyjka frezowana wysokości 3 mm, pozycjonowałeś całą część biologicznie aktywną implantów kości, a tam to wystawało, tak?
Tak jest.
To wtedy to nie ma znaczenia. Tyle, że estetycznie taki implant wygląda, jak to ktoś kiedyś pięknie powiedział, jak kartofel na patyku.
Tak jest.
Natomiast dlaczego sam frezuję tą na modelu 3D implantologicznym maskę dziąsłową? Czyli ja decyduję dokładnie, jak ma wyglądać geometria profilu wyłaniania tego łącznika. Otóż jeśli masz brak skrzydłowy w brzuchwie, gdzie ta kość jest płaściutka, implanty są powiedzmy spozycjonowane milimetr subkrestalnie, nie ma to znaczenia. Ale jeśli będziesz miał pojedynczy brak, na przykład jedynki, kła, czwórki, obok masz zęby własne, to zawsze będziesz miał sytuację taką, że przy zębach własnych kość będzie wyżej, a zawsze będzie niecka, nawet jeśli zrobisz augmentację lekka. I teraz implant pozycjonujesz głębiej i teraz powyżej masz brzegi kostne. Jeśli zrobisz wtedy, nie patrząc na zdjęcia, na poziom kości, zrobisz bardzo, za bardzo anatomiczny profil wyłaniania tego implantu, tak, to może być sytuacja, że ty nie wkręcisz w ogóle tego łącznika indywidualnego, bo z powodu nadmiernej szerokości tego łącznika indywidualnego aproksymalnie zatrzyma się na kości ten łącznik. Aha. Dlatego ja modelując maskę dziąsłową, czyli decydując o geometrii profilu wyłaniania przyszłego łącznika indywidualnego, biorę pod uwagę oczywiście wolumen tej śluzówki, bo jak masz śluzówki 1 mm, to nie masz co tam w ogóle, tak? Bo i, ale jeśli masz tego 3 czy 4 mm, to decyzja, w jaki sposób to zrobić, to jest model z WhatsAppem, czyli patrzę, jak by ten przyszły ząb powinien wyglądać. Znaczę to sobie zresztą pisakiem na tym sztucznym dziąśle i patrzę na zdjęcie rentgenowskie, gdzie ja mam aproksymalnie kość. Mhm. I do tego dostosowuję szerokość tego profilu wyłaniania.
Pięknie.
To jest cała zabawa.
Fantastycznie. Wacław, podsumujmy teraz. Pierwsza rzecz to praca w technologii 3D ze skanerem, planowanie.
Planowanie, tak. Pierwsza to planowanie.
Dokładnie. I to jest już konieczność na teraz i na najbliższe i następne lata. To już jest, tak, powinien być standard i dla chirurga, i dla protetyka. Tak właściwie to całe planowanie zaczyna się od protetyki. Start with the end in mind. Czyli zacząć od wizji końca.
Prawda? Czyli to już od dawna się nazywa prosthetically driven implantology.
Dokładnie. Tak? A myśmy to, profesor Majewski ładnie wymyślił to słowo implantoprotetyka.
Tak.
Bo wtedy,
tak,
prawda, to zwykle jest tak, że w języku polskim na określenie i powiedzmy jednego słowa w języku angielskim potrzeba było zwykle więcej niż jedno słowo.
Tak.
No tu mamy na odwrót. Zamiast prosthetically driven implantology to mamy implantoprotetyka.
Tak.
Fantastycznie. Dalej, strefa dziąsła przyrośniętego to raczej konieczność. Jeżeli u osób starszych nie chcą decydować się na takie zabiegi, to wtedy wykonujesz albo all on four, albo po prostu dwa implanty i na tym over denture.
Znaczy, jedna uwaga, tak? Poruszyłeś temat tego braku strefy dziąsła przyrośniętego. Otóż u pacjentów, u których są trudne warunki, nie ma strefy dziąsła przyrośniętego, to staram się stosować implanty IRS, czyli implanty, które są implantami hybrydowymi, czyli implanty, które mają część aktywną biologicznie, czyli tą część szorstką w dolnej
połowie, a w tej dokoronowej części mają maszynowy, która integruje, ale przy odsłonięciu
się,
dokładnie, dodaje mniej.
Bo przekonaliśmy się, jak trudno jest leczyć periimplantitis, kiedy odsłoni się szorstka powierzchnia implantu. kupowaliśmy specjalne szczoteczki tytanowe, siantowam to, żeby z powierzchni szorstkiej uczynić powierzchnię gładką. Więc wszędzie tam, gdzie przewidujemy trudniejsze warunki, a stosujemy implanty hybrydowe lub też implanty właśnie z frezowaną szyjką, bo wtedy oczywiście nigdy nie uzyskamy wybitnej estetyki, ale no, w przypadku na przykład atroficznej żuchwy, gdzie i tak robimy pracę, na przykład cztery implanty i teleskopy, to i tak estetyka i biała, i różowa jest tak naprawdę z poziomu protetyki, więc nie ma to znaczenia. Jest to taki trend a propos braku strefy dziąsła przyrośniętego.
I tak? Ostatnia kwestia, którą omawialiśmy, to przykręcane czy cementowane, i tutaj jesteśmy za przykręcanymi.
Znaczy inaczej, generalnie jestem za przykręcanymi, ale w przypadku pojedynczych. W tej chwili już sporo systemów posiada możliwość przekierowania śruby, tak?
Tak.
Natomiast w przypadku mnogich implantów mówię o implantach pozycjonowanych subkrystalnie z połączeniem stożkowym i platform switchingu.
Okay.
To cementowane.
Cementowane.
To cementowane. To cementowane. Mogą też być przykręcane, ale zawsze najpierw jest przykręcany łącznik po to, żeby uzyskać idealne połączenie, które daje fabryka. Natomiast konstrukcja mostu jest cementowana potem wewnątrzustnie, a potem jak zwiąże cement, wszystko odkręcane, czyszczone i przykręcane z powrotem. Nigdy nie oczekuję od technika, żeby on mi na modelu to wszystko skleił i dał tylko do włożenia, bo to będzie nieszczelne. Ty tego nie zobaczysz, bo to może być różnica na zdjęciu rentgenowskim, ani wewnątrzustni, gdzie to jest śluzówka, nie zobaczysz, że łącznik nie dochodzi do implantu na przykład 60 mikronów. Nie jasne. Ma takiego, co by to zobaczył.
Jasne, jasne. Wacław, jestem pełen podziwu. Pięknie to wszystko opisałeś. Tak jak wspomniałeś w trakcie naszej rozmowy, trudno jest mówić o niektórych technicznych detalach, jak nie ma obrazka.
Tak, bez obrazka.
Prawda? Obrazek i wykład to jest inna, no, łatwiejsza sztuka. Tutaj po prostu fantastycznie to wszystko opisałeś, także nawet ludzie słuchając to mogą wyobrazić sobie to, co mówiłeś, nie mają żadnego obrazu przed sobą, muszą sobie ten obraz, mogą sobie stworzyć.
To będzie jasne dla tych, którzy robią implanty, natomiast jeśli ktoś się przymierza do robienia implantów, no to z tego myślę, że nie tak wiele, bo to trzeba widzieć przed oczami, tak? Trzeba sobie to wyobrazić.
Wacław, bardzo dziękuję za czas i tak dokładne wyłożenie tych kwestii. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan dr Wacław Steczko, Kraków. Wacław, gdzie szukać cię? O, już doktor rozłączył się. Także na stronie internetowej Kraków dr Wacław Steczko. Dziękuję bardzo. Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest dr Smile, producent nakładek ortodontycznych. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.